Chciałbym mówić o czymś takim jak przebudzenie. Przebudzenie, które jest takim enigmatycznym pojęciem. Słyszeliście to powiedzenie przebudzenie, tak? Z czym ono się kojarzy? Ze spaniem, tak? Z obudzeniem się ze snu, tak? Przebudzenie konkretnie w religijnym takim znaczeniu. Chodzi o to, że jest poruszenie Ducha Świętego w narodzie i dzieją się znaki, cuda, ludzie się nawracają i tego typu rzeczy się dzieją. Przebudzenie, o którym chciałbym tutaj mówić, już trwa i jesteśmy na początku tego przebudzenia. To jest tak zwane wielkie przebudzenie. I opieram to na tym, że jesteśmy my jako służba, tutaj jesteśmy też reprezentacją Andrew Womacka tutaj w Polsce, jego służby. I 5 marca 2021 roku Andrew był na takim spotkaniu, gdzie uwielbiali Boga w Oklahomie i Bóg do niego przemówił, że są tutaj na tym miejscu ludzie, którzy będą opowiadać przyszłym pokoleniom za kilkadziesiąt lat, jak to było być w wielkim przebudzeniu. I Andrew mówi, wow, wielkie przebudzenie to jest coś niesamowitego. Były dwa wielkie przebudzenia w Ameryce, o których za chwilę opowiem i teraz będzie trzecie wielkie przebudzenie. Chwała Bogu. A Bóg mu mówi, nie będzie, tylko już jest, już się zaczęło. I troszeczkę chciałbym właśnie wam powiedzieć o tym, bo to by było nie fair, gdybym wam nie powiedział, że jest coś takiego, że jesteśmy na samym początku czegoś takiego jak wielkie, wielkie przebudzenie. I Andrew to odniósł oczywiście do Stanów Zjednoczonych, gdzie już były dwa wcześniejsze przebudzenia wielkie, ale to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ma tak jakby wpływ na to, co się dzieje w Europie, prawda? I jeżeli nie wierzycie, to powiem wam, że pierwsze wielkie przebudzenie w Stanach Zjednoczonych, które trwało, ja sobie tutaj zapisałem, które trwało od 1730 roku do 1770. Ono przygotowało ludzi, którzy tam mieszkali na rewolucję amerykańską. Wcześniej tam były kolonie brytyjskie i nie tylko. I kiedy Boże Słowo było głoszone, ludzie zaczęli doświadczać tego, co to znaczy bać się Boga, co to znaczy być z Bogiem. Zaczęło się zmieniać serce tego narodu i ci ludzie stwierdzili, że nie chcą już być pod panowaniem Brytyjczyków, ponieważ każdy człowiek został stworzony na obraz Boga i ma konkretne prawa. A jednym z tych praw jest możliwość obrony życia, posiadania własności i tego wszystkiego, co król brytyjski im zabraniał mieć. Musieli płacić srogie podatki królowi brytyjskiemu w wysokości 10%. My płacimy dzisiaj ponad 30 albo więcej procent. W każdym razie to spowodowało narodzenie się Stanów Zjednoczonych. A wraz ze Stanami Zjednoczonymi powstała tak jakby demokracja. O, ona istniała wcześniej jako koncepcja, ale w tym momencie po prostu demokracja zaistniała, gdzie republikańska demokracja, gdzie ludzie byli reprezentowani przez tych, których wybrali tam w rządzie. I to dzisiaj wszyscy mówią, demokracja, demokracja, demokracja. Gdyby nie to wielkie przebudzenie, nie byłoby demokracji. Bylibyśmy dalej pod panowaniem króla lub kogoś innego, cara. Różnie się to... I Andrew dostał słowo od Boga, że już jesteśmy w tym wielkim przebudzeniu. Co to dla nas znaczy? Chciałbym, żebyśmy po prostu my jako Kościół wiedzieli, co to dla nas znaczy. W pierwszym liście, druga księga Kronik 7:14 jest napisane, I jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swych złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się. I kwestia tutaj zawsze jest taka, że tu nie chodzi o, jeśli Łukasz, albo jeśli Jacek lub Andrzej, tylko jeśli mój lud, jeżeli wszyscy. Tak. I tu nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, wyznawać swoje grzechy, Boże, jak my grzeszni jesteśmy, tylko kiedy mój lud zwróci się całym sercem do Boga i zacznie go szukać, zaczną się dziać niesamowite rzeczy, tak? Taka jest Boża obietnica. Czyli ukorzy się i będzie się modlić i szukać mojego oblicza. I odwróci się od swoich złych drog. Niesamowite. Wtedy zaczynają się dziać te niesamowite rzeczy, które Bóg zawsze chciał robić tutaj na ziemi. Jest to obietnica uwarunkowana. I w zasadzie tylko Bóg wie, czy została spełniona, czy nie. I Bóg powiedział, że zaczęło się wielkie przebudzenie w Stanach Zjednoczonych, ale też na świecie. I możemy to widzieć. Wiecie, jaki jest jeden z sygnałów przebudzenia? Zło się zaczyna panoszyć coraz bardziej i coraz jawniej. Ponieważ coraz więcej światła jest zrzucane na daną kwestię i no, coraz brzydsze rzeczy są widoczne. Jesteśmy zaszokowani, jak to możliwe. Zaszokowani, że zło aż tak ewidentnie zaczyna się pokazywać. Miałem zdjęcie przygotowane, ale nie zrobiłem tego. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych jest grupa satanistyczna, która po prostu robi biznes. I wyobraźcie sobie, że Nike wypuściło dla nich buty z krwią ludzką, z kropelką krwi i z adnotacją do Łukasza 10:18. Oto widziałem szatana spadającego jak błyskawica. I z pentagramem i z jakimiś tam rzeczami. To już jest zło, które ewidentnie jest złem i wyszło na jaw, już się nie kryje. Dlaczego wyszło na jaw? Ponieważ światło świeci. I zło zaczyna po prostu wariować. Nie może się ukryć i nie wie, co ze sobą zrobić i zaczyna panoszyć się coraz bardziej. Poza tym możemy nie być świadomi tego, że wielkie przebudzenie trwa, ponieważ media nie powiedzą wam o rzeczach, które się dobre dzieją. Będą wam mówili tylko o tym, co jest złe, prawda? I Andrew to nazywa stacją telewizyjną 10 szpiegów. 10 szpiegów, czyli Mojżesz wysłał do Ziemi Obiecanej 12 szpiegów. Kiedy wrócili, 10 szpiegów zdało relację złom, relacje, jakie tam straszne rzeczy są. Nie możemy, nie zdobędziemy. Natomiast 2 szpiegów powiedziało, że damy radę, Bóg jest z nami. I kiedy słuchamy złych rzeczy cały czas, nasze serce zaczyna drętwieć i miłość wielu może oziębnąć wtedy. Tak mówi Boże Słowo. I dzięki. I dlatego musimy wiedzieć, na jakich zasadach to działa. W pierwszym liście do Koryntian 15:58 jest napisane, że nasza praca nie jest daremna w Panu. Nasza praca nie jest daremna w Panu, więc widząc te wszystkie rzeczy, które się dzieją, nie możemy stracić z oczu tego, że nasza praca nie jest daremna w Panu, czyli to wszystko, co dla Niego robimy albo co inni zrobili, to wyda plon. I w Ewangelii Jana w 4 rozdziale jest historia o kobiecie samarytańskiej z Jezusem. I Jezus jej usłużył. Tymczasem Jego uczniowie poszli do wsi samarytańskiej kupić Mu jakieś tam jedzenie, prowiant. I wrócili i mówią, Jezu, jedz, no nie, kupiliśmy tu bułkę, hot doga na Orlenie, no jedz. A Pan Jezus mówi, ja mam pokarm, którego wy nie znacie, o którym wy nie wiecie. I Pan Jezus powiedział takie słowa, posłałem was, żebyście zbierali tam, gdzie nie sialiście. Żebyście weszli w czyjąś pracę, nad którą się nie trudziliście. Czyli my w tym przebudzeniu uczestniczymy w tym, co pokolenia wcześniej zasiały. Halleluja. Historia lubi się powtarzać i to jest niestety prawdziwe powiedzenie. Kiedy Kościół zasypia, nastają mroczne czasy. Kiedy Kościół jako narodzone na nowo dzieci Boże, kiedy Kościół zasypia i nie reaguje na to, co się dzieje w społeczeństwie, wtedy nastają mroczne czasy. Jak myślicie, skąd się wzięła reformacja Kościoła? Skąd? Z jakiego kraju? Z Niemiec. Niemcy, tak. 500 lat temu i kilka, 502, 503, 4 lata temu. Wybuchła reformacja Kościoła, Marcin Luther i tam po prostu protestantyzm kwitł, tak? Ale Kościół w pewnym momencie doznał takiego dobrobytu, że poszedł spać i stąd mamy pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, Hitlera, Niemcy, zagładę Żydów i Polaków i Cyganów i tego wszystkiego. Trochę historii. Wielka schizma. Kościół katolicki odłączył się od kościoła prawosławnego i mamy dwa kościoły, dwa nurty, wschodni i zachodni. I kościół prawosławny to między innymi Rosja. I kiedy kościół zasypia, nastają mroczne czasy, przyszła rewolucja socjalna, sowiecka, co spowodowało, że Rosja zamieniła się w Związek Radziecki i wprowadziła komunizm i to wszystko, z czym się do dzisiaj męczymy, trwa. W liście do Efezjan, nieraz już czytałem tutaj ten fragment, że Bóg mówi, że to jest 20 i 23 rozdział, 20 i 21 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej, ponad wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała. Ale tu jest napisane, który według mocy działającej w nas. Czyli kiedy dzieje się przebudzenie, zgadnijcie, przez kogo ono przychodzi. Przez nas. Ono przychodzi przez ludzi, którzy zaczynają szukać Boga i pragną Go. Pragną Jego sprawiedliwości. Bóg mówi, Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy pragną sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy są uciskani z powodu mojego imienia. To jest właśnie przebudzenie. Kiedy jest przebudzenie, i to wielkie takie to przebudzenie, ludzie sprawiedliwi są uciskani przez zło. Ale to nie znaczy, że się mają poddać. Bóg działa przez ludzi. Nie usłyszymy od mediów, jak Bóg działa w naszym kraju i musimy sami o tym mówić, o tych dobrych rzeczach, sami się zachęcać, jak dobre rzeczy się dzieją. Słuchajcie, u nas w służbie, odkąd jesteśmy w telewizji, dzwonią do nas coraz częściej ostatnio, prawda? Ludzie, nie protestanci, nie charyzmatycy, nie zielonoświadkowcy. Kto? Rzymscy katolicy dzwonią, prosząc o modlitwę, o uzdrowienie, oglądają Andrew, są zachwyceni, przyjmują chrzest w Duchu Świętym, modlą się językami. To są dobre rzeczy, o których wy nie słyszycie w TVN-ie, ale możecie je usłyszeć tutaj. Poza tym dzieje się wiele rzeczy. W księdze Ezechiela w 47 rozdziale jest tam opis takiej rzeki, która wypływa ze świątyni i gdziekolwiek ta rzeka dopłynie, tam wszystko jest uzdrawiane, wszystko jest na nowo stworzone i ta rzeka omija pewne miejsca błotniste, z których tam prorok mówi, będzie sól wydobywana. Ale tak naprawdę jeżeli ktoś nie chce być dotknięty przez tą rzekę, to nie będzie przez nią dotknięty. Ale kto chce być dotknięty, ta rzeka go bardzo zmieni. I Ezechiel miał tam zadanie, żeby tą rzekę jakoś sforsować, przejść, zmierzyć ją. I ostatecznie pamiętacie ten obraz. Najpierw wszedł, 1000 kroków zrobił, czy 1000 łokci przeszedł i wody było po kostki. To jest długi obszar, przejść przez rzekę i być cały czas po kostki. To jest jak Wisła w Wiśle, w tym miejscowości Wisła. Tam po prostu latem to taka rzeczka mała płynie. Można Wisłę przejść 10 krokami. Tak? Natomiast później poszedł znowu 1000 łokci dalej i było wody po kolana, później po pazy i ostatecznie zaczął płynąć i przemogła go ta rzeka, porwała go. I tak samo jest z przebudzeniem. Na początku nie widać, że jesteś w przebudzeniu, że coś się dzieje w kraju, że jest przebudzenie, bo może jesteś w wodzie po kostki, ale w pewnym momencie obrócisz się i zobaczysz lata, które minęły i powiesz, to było przebudzenie, to się działo, niesamowite rzeczy się tu działy. Z przebudzeniem pojawia się też to zło, które po prostu zostaje wyciągnięte na światło. Poza tym z tych dobrych rzeczy jeszcze mamy, że ofiarność naszych zborowników wzrosła w czasie pandemii i partnerów naszej służby. Jest niesamowite, co robicie wy i co robią ludzie z całej Polski, żeby wesprzeć głoszenie Ewangelii. Więc mówię o przebudzeniu, a tak naprawdę to jest dziwne, bo to jest słowo amerykańskie, które mówi o revival i awakening. I mamy teraz trudność z przetłumaczeniem tego, ale przebudzenie można też nazwać ożywieniem, takie coś cię ożywiło, a przebudzenie to jest, że się budzisz i mówisz, hej, jestem w złym miejscu, potrzebuję być gdzie indziej. I przebudzenie, to wielkie przebudzenie, o którym jest mowa, ono zmienia nie tylko ciebie, ale zmienia też całą sytuację polityczną w kraju. Na lepsze albo i na gorsze. Zazwyczaj, to znaczy na gorsze, na lepsze, ale zło cały czas walczy. O to mi chodzi. Pierwsze przebudzenie amerykańskie wywołało właśnie tą rewolucję amerykańską, dzięki której powstały Stany Zjednoczone w ogóle. Drugie przebudzenie amerykańskie doprowadziło do tego i trwało od 801 roku do 870, czyli 69 lat. Ono trwało i jego rezultatem była wojna secesyjna, której skutkiem było zniesienie niewolnictwa. To jest niesamowite. Bóg potrzebował 70 prawie lat, żeby zmienić serca ludzi, którzy byli gotowi przyjąć to, co Bóg ma dla nich przygotowane. Na przykład wielkie przebudzenie widać po latach, ale już teraz możemy zobaczyć, jak to się dzieje. Wzrost muzyki chrześcijańskiej na świecie jest coraz większy, coraz lepsza jakość, coraz lepsze uwielbienie, coraz bardziej rozpoznawane są te zespoły. Tak samo w Polsce muzyka chrześcijańska coraz bardziej wśród chrześcijan, myślę, przebija się. Wzrost też jest obecności programów chrześcijańskich w radiu, w telewizji czy w internecie. Księga Przysłów 14:4 to jest bardzo fajny fragment. Gdzie nie ma wołów, żłób jest pusty, lecz dzięki sile wołów mnoży się obfitość zboża. Gdzie nie ma wołów, czego jeszcze nie ma? Kotletów nie ma, tak. Gdzie nie ma... Zanim dojdziemy do mięsa, to gdzie nie ma wołów, tam nie ma co sprzątać, bo tak, nie ma gnoju, dokładnie. A kiedy są woły, no to trzeba też sprzątać po nich, ale dzięki nim masz większą siłę przebicia. I pojawiają się też efekty. Kiedy jest przebudzenie w kraju. Dzieją się dobre rzeczy, ale też zło szaleje i trzeba sprzątać wtedy. Tak? Pojawiają się złe rzeczy. Pojawia się bałagan, który trzeba posprzątać. I to przebudzenie, wierzę, że będzie, jest innym przebudzeniem niż do tej pory, bo Bóg objawia ukryte sprawy serc. Politycy przegięli. Poszli w zupełnie inną stronę i przekroczyli bariery, które Bóg im wyznaczył. I to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje też na całym świecie, w Unii Europejskiej. Coraz bardziej chcą zabrać ci wolność, do której Bóg cię powołał, twoją własność. Chcą, żebyś był biedny, żebyś nie mógł nic zrobić. Mówią ci, że nie możesz jeździć do danego kraju, bo nie jesteś zaszczepiony. A Bóg mówi, idźcie i zaludniajcie ziemię i czynią sobie poddaną. Mówi, że nie możecie wybudować sobie domu bez zezwolenia. Mówią, że nie możesz ściąć drzewa bez pozwolenia i takie rzeczy. Ale teraz przegięli, bo już mówią, że w ogóle nie możesz iść do kina. Nie możesz iść na studia. Dopóki nie wprowadzą jakiegoś obcego materiału genetycznego w twoje ramię. Albo nie będziesz miał tej przepustki tak zwanej covidowej. To jest bezbożne, kochani. Bez względu na to, czy popierasz szczepionki, czy nie, to jest po prostu bezbożność, żeby nie wpuścić kogoś. Wyobrażacie sobie, żeby nie wpuścić tutaj ludzi do kościoła, bo nie jesteś zaszczepiony? Poza tym Bóg mnie tu postawił jako pastora i ten kościół tutaj postawił, żeby ten kościół był i Bóg nie powiedział, dobra, zamknijcie się teraz w czasie pandemii, bo przecież wszyscy się rozchorują. Nie, Bóg nie odwołał nakazu, powołania i powiedział, dopóki ja wam kazałem tutaj się spotykać, spotykajcie się. A jak nie, to pójdziemy do podziemia, ale będziemy się spotykać. Aż nas będą wydawać lwom na pożarcie. Ale będziemy się spotykać, bo Jezus powiedział, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, tak jak to niektórzy mają w zwyczaju. Jezus przez Pawła, czy autora listu Hebrajczyków, tak powiedział. Wielkie przebudzenia zmienia myśl u chrześcijan. Wiecie dlaczego? Bo pewne rzeczy, które są bardzo jawne i jasne w Bożym Słowie, stają się nagle kontrowersyjne i wprowadzają podział między chrześcijanami. Rzeczy takie jak małżeństwo, że to jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą, tak? Płeć, że jesteś stworzony od samego początku albo mężczyzną, albo kobietą i możesz to sprawdzić. Każdy lekarz wie, jak ocenić, czy jesteś dziewczynką, czy chłopczykiem, kiedy się urodzisz. Bo wystarczy rzucić okiem. Wszystkie inne rzeczy to są anomalie. Tak? Ale to wprowadza podział wśród chrześcijan, bo zaczynają się, jak to? Przecież masz prawo być kim chcesz, kim sobie wymyślisz. I się okazuje, że te proste, normalne rzeczy, które nigdy nie miały być kontrowersją, nagle stają się kontrowersją i doprowadzają do podziału wśród chrześcijan. To jest też efekt wielkiego przebudzenia. Chrześcijanie zaczynają zmieniać swoje myślenie. Na przykład w kwestii rasizmu i równości ludzi Bóg powiedział w Dziejach Apostolskich 17:26 i z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Dzisiaj się mówi, granice? Jakie granice? Nie powinno być granic, nie powinno być państw, powinno być ewentualnie jedno wielkie coś. Ale Bóg powiedział, że On stworzył państwa i granice. I Kościół, który nie opiera się na Słowie Bożym, zaczęli po prostu doznawać podziałów. Kwestie na temat małżeństwa, płci, ochrony życia od poczęcia, wolność dana od Boga. Dzisiaj śpiewaliśmy, gdzie Duch Pana jest obecny, tam jest wolność. Ogólnie chrześcijanie, którzy mówią, że wierzą, tak jak Biblia mówi, są przez innych chrześcijan wyśmiewani, albo ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, bo są bardziej wykształceni i powiedziano im, że przecież ziemia nie została stworzona przez Boga, tylko wyewoluowała. Niesamowite po prostu. Bóg chce, żebyśmy mieli światopogląd biblijny, czyli tak jak Boże Słowo o tym mówi, tak Bóg chce, żebyśmy wierzyli. Niektórzy mają nawet problem z tym, żeby przyznać, że Jezus żył bezgrzesznym życiem tu na ziemi. No przecież był mężczyzną, przecież był człowiekiem. Musiał zgrzeszyć. I na pewno nie narodził się z dziewicy. I to chrześcijanie, którzy się mówią, że są chrześcijanami, tak wierzą. Tak więc zmiana myślenia w wielkim przymierzu zaczyna się najpierw u chrześcijan. Chrześcijanie, którzy mieli świeckie myślenie i zaczęli zmieniać swoje myślenie na bardziej biblijne, powodują tak zwaną zadymę w świecie. Jak to? Co tutaj się dzieje? I Kościół na przykład walczy sam ze sobą. Na przykład pastorzy nasyłają na innych pastorów. Nie słuchajcie tego zwodziciela, bo on mówi, że to jest amerykańska Ewangelia, w ogóle nie słuchajcie go. W tych wielkich przebudzeniach byli kaznodzieje, którzy podróżowali po całych Stanach Zjednoczonych i głosili Ewangelię bez mikrofonów, bez niczego, a potrafiły słuchać takiego człowieka tysiące osób. Niektórzy kaznodzieje mówili, jak będzie tam stał na tej scenie, to wejdźcie na drzewo i sikajcie na nich, plujcie, róbcie takie rzeczy. Na kaznodzieje. Nie? Rzucajcie pomidorami, zgniłymi jajami, czymkolwiek. To są historyczne fakty odnośnie amerykańskiego przebudzenia, że tak się działo. W czasach Chrystusa odbyło się bardzo wielkie przebudzenie. Amen. I co zrobiono z tym, który był zarzewiem tego przebudzenia? Ukrzyżowali go, zabili go po prostu. No bo robił złe rzeczy. Ale on zmartwychwstał, dzięki Ci Jezu. Halleluja, zmartwychwstałeś. I kto był opozycją? Rząd? Czy Rzymianie byli opozycją tutaj? Nie, Żydzi, czyli faryzeusze, czyli religijni przywódcy byli tutaj największym przeciwnikiem tego przebudzenia. Ludzie bardziej szanują tradycje ludzkie niż Słowo Boże. Taka jest prawda. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 10:34-40 mówi: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. I tam mówi, na jakiej zasadzie będzie się to działo, że synowa przeciwko teściowej. No to wiadomo zawsze. Panie Jezu, nie zawsze. Nie. Aleluja. Wcale nie zawsze. Ale ktoś stoi za Jezusem, a ktoś nie. I donoszą na siebie i są wydawani władzą, biczowani i takie rzeczy. Ludzie oczekują, że chrześcijanie będą bardziej otwarci i akceptujący niż sam Chrystus. Nie? No bo przecież Chrystus wszystkich tak bziu. Kochany jesteś, taki dobry. Nie, Chrystus mówił, że sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Jak to? Nie jestem w stanie tego zrobić. Innemu mówi, pójdź za mną. Pozwól mi pójść pogrzebać mojego ojca. Nie, pogrzeb? Niech umarli grzebią umarłych, a ty przyjdź do mnie. Innemu powiedział, pójdź za mną, tamten mówi, no to pozwól mi chociaż pójść się pożegnać z rodzicami. A Jezus mówi, jak się ktoś ogląda, to nie jest mnie godny. Taki był Jezus ten wrażliwy i w ogóle touchy. Czyli taki, chciałoby się go przytulić. No? Jezus był chodzącą miłością, a go ukrzyżowali, dlatego że on też mówił prawdę w miłości. Nikt nie powinien czuć zamieszania w kwestiach, o których Biblia jasno się wyraża. A jeśli tak nie jest, jeżeli macie, kochani, zamieszanie, to znaczy, że albo jeszcze nie uczyłem na jakiś temat, albo źle uczyłem. jeżeli macie jakiekolwiek zamieszanie. Czy jestem mężczyzną, czy kobietą? Lub innymi kwestiami. Co się dzieje, kiedy Kościół chce być liczny, a nie liczny jakościowo? Kościół nie głosi Ewangelii, by ludzie czuli się dobrze i byli zadowoleni. Niezbawieni ludzie wtedy w takim kościele stanowią większość. Wtedy ci, i to trwa pokolenia, ci niezbawieni ludzie stają się liderami i uczą innych tego, co sami zostali nauczeni. I wtedy pojawia się w takim kościele ktoś, kto usłyszał Ewangelię i mówi, hej, Ewangelia mówi coś zupełnie innego. I ktoś, kto jest głodny Boga i pojawia się w kościele przebudzenia i dokonuje się rozłam w takim kościele. No bo niektórzy chcą być w tym, w czym byli, a niektórzy szukają prawdziwej Ewangelii, prawdziwej relacji z Bogiem. I to sprawia, że ci ludzie dokonuje się rozłam w kościele. I kultura w naszym kraju, czy w każdym kraju, gdzie jest Kościół, jest wynikiem tego, jakim jest Kościół. Jeżeli Kościół jest aktywny i głosi i uczy ludzi, i głosi Ewangelię i uczy ludzi tego, co Pan Jezus powiedział, wtedy ta kultura tego kraju jest okej. Okay. Im bardziej jest popabrana, tym bardziej Kościół zawiódł. I oczywiście Kościół powinien się też angażować w politykę. Nie, że pastor, wiecie, tylko wy, kochani. Wy, jako Boże dzieci powołane, powinniście zacząć zajmować się tym, do czego Bóg was powołał. Amen? Chrześcijanie zaczynają troszczyć się wtedy też o potrzeby ludzi. List Jakuba, 1, rozdział 26-27 werset mówi, jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna i czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Halleluja. Ewangelia. Pomagać biednym, pomagać sierotom, wdowom. I to wszystko się dzieje, kiedy Kościół zaczyna doświadczać przebudzenia. Jezus musi być Chrystusem i Panem. I w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, tam jest napisane, że i Bóg uczynił Go i Chrystusem, i Panem. Mówiąc o Panu Jezusie Chrystusie. A Chrystus to jest Zbawiciel, czyli Panie, zbaw mnie, Panie, aleluja, Pan Cię zbawił, ale teraz Pan Jezus chce być Panem. A Pan to jest ktoś więcej niż Zbawiciel. Pan to jest szef, władca. I Pan oznacza Pan w Twoim myśleniu, Pan w Twoich finansach, Pan w Twoim życiu, Pan w Twoim wolnym czasie, Pan w Twoim małżeństwie, w interesie, w biznesie i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że kiedy tak ludzie zaczynają postrzegać Jezusa, zaczyna się przebudzenie i dokonuje się rozłam, bo niektórzy nie chcą, żeby Jezus był ich Panem całkowicie, chcą być tylko po prostu, żeby był ich przyjacielem i Zbawicielem. Jezus to mój Zbawiciel, mój przyjaciel, mój tata, mój ojciec, mój... Ale On jest też Panem. Istnieje coś takiego jak duchowe status quo, czyli stan prawny lub polityczny istniejący w danej chwili i niektórzy nie chcą tego zmieniać. Po prostu chcą, żeby było tak, jak zawsze jest. I wtedy, kiedy przebudzona osoba przychodzi i mówi, Bóg mi powiedział to, Bóg mi powiedział tamto, kiedy ludzie zaczynają przeżywać chrzest w Duchu Świętym, zaczyna dokonywać się rozłam w takim kościele. Bo niektórzy chcą, niektórzy nie chcą iść dalej. Przebudzenie oznacza takie zmiany, jak zmiany w teologii, czyli zaczynamy myśleć bardziej według Słowa Bożego, co skutkuje zmianami w kulturze, w naszym kraju, w światopoglądzie. Następuje też proces czynienia uczniami. Bóg może cię dotknąć, i to tak sobie zapisałem, że Bóg może nas dotknąć, ale jeśli nie staniemy się uczniami, nic się nie zmieni w naszym życiu. A Bóg powiedział, i staniecie się uczniami, prawda was wyzwoli? Tak powiedział Pan Jezus. Jeśli wytrwacie w moim słowie, staniecie się moimi uczniami i poznacie prawdę, i prawda was wyzwoli. Czyli jeżeli w jakiejś kategorii życia nie jestem wolny, to znaczy, że w tej kategorii nie jestem uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma owocu w tym, jak myślę, jak wydaję swoje pieniądze i tak dalej, to znaczy, że nie jestem uczniem Jezusa. Nie dowiaduję się tego, co mówi Boże Słowo. Mam jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia, ale jak przygotować się na wielkie przebudzenie w naszym życiu? Kochani, musimy sobie codziennie przypominać, jak Bóg bardzo nas kocha. To jest to, o czym mówiłem do tej pory przez kilka miesięcy. Musimy czytać każdego dnia Jego Słowo. To nie jest nakaz w sensie, że Bóg cię nie będzie kochał, jak nie będziesz czytał Jego Słowa, ale to naprawdę pomaga. Codzienne czytanie Jego Słowa pomaga ogromnie. No i modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa językami. Poza tym możemy zostać uczniami Chrystusa. Musimy zostać. Czyli On pokazuje, czyli czytamy Słowo, w którym widzimy, co Bóg myśli na każdy temat. Musimy się opamiętać, czyli zmienić swoje myślenie i przyjmować codziennie Jego napomnienie, a wiemy, że korekta jest drogą życia. Bez napomnienia nie możemy się zmienić. I Bóg nie jest, wiecie, srogim napominaczem, tylko kocha nas i powie, hej, trochę źle się zachowałeś, hej, tutaj nie oddałeś mi tej dziedziny swojego życia. I to może wszystko się zmienić. I mamy żyć według Słowa Bożego, jeżeli mamy się przygotować na wielkie przebudzenie. Czyli mamy kochać Boga, przebaczać, pomagać innym, modlić się, szukać Boga, szanować Jego Słowo, czynić uczniami. To są te wszystkie rzeczy, które Bóg mówi w swoim Słowie. I one nie są wcale trudne, ale Bóg do nich zachęca. A co możesz robić w swoim życiu? Rób to, co masz robić, do czego Bóg cię powołał. Czyli jesteś w danym miejscu, to rób to, do czego Bóg cię powołał na tym miejscu. Czy to w rodzinie, czy w kościele, czy lokalnie, czy w szkole swoich dzieci, czy w pracy. Rób to, do czego Bóg cię powołał. I każdy z nas będzie robił to, do czego Bóg, co Bóg nam powierzył, będzie przebudzenie. Alleluja. Wielki nakaz misyjny Jezus dał najpierw Jerozolima, czyli miejsce, w którym my jesteśmy i nasi bliscy, później Samaria, nasze sąsiedztwo i cały świat. Mamy tak głosić Ewangelię. Zacznijmy od siebie samych, od naszych rodzin, od sąsiada. I wtedy zacznie się przebudzenie. I taka ostatnia myśl na koniec. Bóg nie potrzebuje większości, żeby osiągnąć cel. On potrzebuje tylko tego, żeby każdy z nas robił to, co ma robić. Czyli nie potrzebuje, wiecie, 40 tysięcy, tylko 300 osób mu wystarczyło u Gedeona, żeby rozwalić całą armię. Amen? Wierzymy, że jesteśmy w przebudzeniu? To jest począteczek, początek. Mamy nie gardzić dniami małych początków, ale tak, przebudzenie już jest. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przygotowujesz nasze serca do tego, żeby być w tym przebudzeniu. Dziękujemy Ci i chcemy robić to, do czego nas powołałeś. Panie Jezu, błogosławię każdego z nas tutaj na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że kochasz nas i absolutnie w żaden sposób nas nie potępiasz ani nie oskarżasz, ale możesz nas przekonywać przez swojego Ducha Świętego do tego, żebyśmy zrobili krok. Boże Słowo mówi, że jeżeli grzeszysz, to przestań grzeszyć. Jeżeli masz z czymś problem, zerwij z tym problemem. Jeżeli potrzebujesz łaski w stosownej porze, przyjdź przez Jego tron, a On ci jej udzieli. A łaska to jest coś, co daje nam siły do życia tym świętym życiem chrześcijańskim. Więc błogosławię was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam takie fajne błogosławieństwo z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, ostatni werset. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność z Duchem Świętym niech będą z wami. Amen. Amen, kochani. Amen. Hallelujah.